Słuchajcie, moje ostatnie słowo, to było 2 tygodnie temu, już wiem, nikt nie pamięta, mogło spowodować w niektórych z nas jakieś takie dziwne zamieszanie. Mogło spowodować pewne niezrozumienie. I pozwólcie, że z tego powodu ja wrócę do pewnych rzeczy związanych z tym, co mówiłem. I przepraszam was za to, że ze względu na to, że pewne rzeczy chciałem chyba zbyt szybko, zbyt krótko, zbyt łatwo tutaj jakoś rozwiązać, podzielić się, to wtedy bardzo często wychodzi tak, że jest to powodem, może być to powodem niezrozumienia. Więc pozwolę sobie do niektórych wątków z tego, co było 2 tygodnie temu, wrócić i wybaczcie mi, jeśli dla niektórych z was to będzie, o, znowu coś to samo. Ale zanim będziemy rozważać słowo, pozwólcie, że się wszyscy razem pomodlimy, dobrze? Panie Boże, Ojcze Niebieski, przychodzimy do Ciebie teraz i wyznajemy, że potrzebujemy Twojego Słowa. Potrzebujemy tego, żeby to Słowo nas nakarmiło, żeby to Słowo nas zmieniło. Potrzebujemy tego, żeby to Słowo też nas uzbroiło w to wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby żyć dla Ciebie i żyć dla Twojego Królestwa. Panie, tak bardzo chcemy, aby nasze życie było tym, co mówi Twoje Słowo, szukaniem Twojego Królestwa i abyśmy radowali się z tego, że to Królestwo widzimy, znajdujemy, że to Królestwo przeżywamy. Halleluja. Chwała Ci. Bądź wywyższony. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Tak jest, że tym tematem, który dominuje jakoś mnie, który mnie zdominował w tym roku, jest sprawa prawdy. Prawda. Cały czas, kiedy mówię, to dzielę się tym, co jest związane z prawdą, bo czuję, że ten rok też w życiu naszym, w życiu społeczeństw, w życiu Kościoła też będzie zdominowany tym, że pewne rzeczy trzeba będzie wybierać ze względu na to, że są prawdą, a pewne rzeczy dlatego, że nie są prawdą, pewne rzeczy musimy od siebie odsuwać. I gdy mówiłem ostatnim razem, to podkreśliłem pewien aspekt na podstawie, kto pamięta, to był pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział i wiersz 15, tak? Ale nie tylko, tam dłuższy fragment trochę. Podkreśliłem to, że jako Kościół musimy zabiegać o prawdę. Ale prawda to nie jest tylko sprawa Kościoła, zgromadzenia, eklezji. Ale prawda to jest sprawa każdego ucznia Chrystusa. Każdy uczeń Chrystusa. Jeśli dzisiaj ktoś z nas tutaj na tym miejscu, a mam nadzieję, że wszyscy na tym miejscu czuje się uczniem Pana Jezusa Chrystusa, to dotyczy go bardzo mocno kwestia prawdy. I kiedyś Pan Jezus dał każdemu z nas, jako uczniowi Chrystusa, tę taką niezwykłą obietnicę. I chciałbym, żebyśmy pierwsze miejsce, jakie będziemy czytać, to żeby było właśnie to. Ewangelia Jana, 16 rozdział i wiersz 13. Tam jest najpierw w tym 13 rozdziale o różnych złych rzeczach, które ludzie będą gotowi zrobić w stosunku do tych, którzy byli uczniami czy są uczniami Chrystusa. I potem 13 wiersz jest taka obietnica. Jednak, gdy przyjdzie On, Duch prawdy, czyli Duch Święty, ten, którego Chrystus Pan obiecuje swoim naśladowcom, gdy był tutaj na ziemi, wprowadzi was we wszelką prawdę. Ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszał i powiadomi was o tym, co ma nadejść. Zauważcie, że to jest niesamowita obietnica. Dla każdego z nas obietnica. Obietnica, która mówi o tym, że co? Że Duch Święty zadba o nasze życie w ten sposób, zadba o nasze różne aspekty naszej wspólnoty, społeczności, że w ten sposób zadba, że będzie tym, który wprowadzi nas we wszelką prawdę. Tam dokładnie jest takie słowo, które mówi o tym, że on będzie dla nas przewodnikiem we wszelkiej prawdzie. Duch Święty będzie powodował, że będziemy wprowadzani, czy będziemy prowadzeni do prawdy. I jak bardzo potrzebujemy tego w naszym indywidualnym życiu, to wynika z tego, jacy mamy być w tym indywidualnym życiu. Jako naśladowcy Chrystusa, jako uczniowie Chrystusa. Jedną z rzeczy, jaką nam Słowo Boże zaleca w naszym życiu, to jest to, że mamy myśleć prawdą. Zauważyliście to, że Słowo mówi o tym, że powinniśmy myśleć prawdą. I tak, list do Filipian mówi o tym, o czym to my mamy myśleć jako uczniowie Chrystusa. 4 rozdział listu do Filipian i 8 wiersz. W końcu bracia, to nie oszukujmy się, gdy apostoł Paweł wiele razy pisze bracia, to pisze właściwie bracia i siostry. Wszyscy, całe zgromadzenie, cała eklezja, każdy, kto jest w tej eklezji. Wszyscy, co mamy robić? Rozmyślać mamy. I mamy rozmyślać o czym? O tym, co prawdziwe. O tym, co prawdziwe. Czyli prawda ma wypełniać nasze myślenie. Dalej apostoł Paweł charakteryzuje te nasze prawdziwe myśli i mówi dalej, że to są myśli szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia. Może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Zauważcie, że tam jest też takie ciekawe słowo, szlachetne, ale nie to dzisiaj jest przedmiotem naszego rozmyślenia. Nasze rozmyślanie, nasze myśli mają być prawdziwe. To znaczy, że w naszych myślach nie ma być kłamstwa. Zaraz zauważycie, że apostoł Paweł miał bardzo jasne zrozumienie prawdy. Bo apostoł Paweł mówił tak, jest z jednej strony kłamstwo, z drugiej strony prawda. I to, co nie jest kłamstwem, jest prawdą. To, co zgadza się z rzeczywistością, to, co jest autentyczne, to, co jest to, w czym nie ma kłamstwa, to jest prawda. I to ma wypełniać nasze myślenie. I ja jestem pewny, że każdy z nas, gdy staje przed takim zadaniem, żeby napełnić swoje myśli, napełnić swój umysł, napełnić gdzieś tam to nasze wnętrze, gdzie generowane są te myśli, gdzie powstają te różne takie uczucia, które też są przetwarzane na myśli ludzkie, które się wyrażają w myślach ludzkich. Gdy każdy z nas o tym tak sobie pomyśli, to mówi, Panie Boże, ja nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie tak nad tym wszystkim panować, nad tym całym swoim wnętrzem. Zresztą Słowo Boże mówi o tym, że to właśnie wnętrze człowieka czasami jest najbardziej zdradliwe, jest wnętrze człowieka, to serce człowieka czasami go najbardziej zaskakuje. To bardzo często jest tak, że my nie jesteśmy w stanie. Ale to właśnie po to przychodzi do naszego życia Duch Święty, żeby pomagać nam napełniać swoje życie, napełnić swoje życie prawdą. I też po to między innymi czytamy Słowo, czytamy Pismo Święte. Tak, każdy z nas to Słowo rozważa po to, żeby nasze myśli mogły być pełne prawdy. Tam w tej obietnicy dotyczącej Ducha Świętego jest takie bardzo ciekawe sformułowanie. Pan Jezus mówi, że On nie sam od siebie będzie mówić, ten Duch Święty, ten Duch Prawdy, który zostanie posłany, ale co? On to, co usłyszy od Chrystusa Pana, to powtórzy, to będzie powtarzał, to będzie mówił do tych, którzy są uczniami Chrystusa. Za chwilkę będziemy wspominać o tej niesamowitej nauce, jaką Kościół ma, prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, która ma takie sformułowanie, że jest to nauka o Trójcy. Za chwilę o tym będziemy mówić, ale nawet tutaj już dotykamy tego. Bo co? Bo Pan Jezus, gdy mówi, gdy miał różne pytania co do tego, skąd ta nauka, którą On się dzieli, on mówi, ja nie od siebie mówię. Macie pretensje co do tego, co ja mówię, to tym, którego ja słyszę i za którym powtarzam, jest Ojciec. Zauważcie, Ojciec jest tym, którego słowo chciał przekazać Chrystus Pan, Syn Boży. A teraz przychodzi Duch Święty i gdy Duch Święty mówi, ale nie patrzcie na mnie. To nie ja. Ja powtarzam tylko to, co usłyszałem od Syna. Niesamowita zależność. I Ojciec zgadza się z Synem, Syn zgadza się z Duchem Świętym, czyli Duch Święty zgadza się z Ojcem. Za chwilkę będziemy o tym jeszcze przez moment mówić. Ale gdyby nie Duch Święty, gdyby nie Jego działanie, to nasze myśli zawsze mogłyby gdzieś tam uciekać w stronę kłamstwa. Tylko Duch Święty może zapewnić, że rzeczywiście będziemy myśleć o tym, co prawdziwe. Ale mamy nie tylko zadanie myśleć o tym, co prawdziwe, mamy jeszcze inne zadanie i czasami to zadanie jeszcze bardziej nas przeraża. Bo dwie kartki dalej albo bliżej, zależy w jaką stronę patrzeć, w liście do Efezjan w 4 rozdziale jest następne zadanie, które Paweł stawia przed nami, które on odebrał jako polecenie od Pana Boga i które my musimy wypełniać jako uczniowie Chrystusa Pana. 25 wiersz 4 rozdziału listu do Efezjan. I znowu Paweł jest bezkompromisowy. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem, co? Prawdę. Jesteśmy przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. To, co mówię, moje mówienie, moje myślenie, moje mówienie i przypuszczam, że jedno i drugie jest tak samo trudne, żeby utrzymać ten kierunek, żeby utrzymać w tym ten namiar na prawdę. Tak samo trudno jest zdyscyplinować swoje myśli i tak samo trudno jest zdyscyplinować swój język. Jakub w liście powiada, że kto panuje nad językiem, jest mężem doskonałym. Powiedziałbym znowu Jakub tutaj używa pewnego kulturowego wyrażenia, które oznacza mężem i kobietą. Kto panuje nad językiem, jest mężem i kobietą doskonałą. I to jest panowanie nad myślami i panowanie nad językiem jest tak samo trudne. Z tymi myślami jest tak, że myśli natychmiast nie słychać. Siedzicie tutaj sobie i myślicie. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś tutaj siedział i nie myślał. Ale jest taka cisza, jak makiem zasiał. Każdy może słyszeć to, co ja mówię. Nie słychać waszych myśli. Bo myśli są tak skonstruowane nasze, bo nasze myślenie jest tak skonstruowane, że myślenia nie słychać. Słychać natomiast to, co się mówi. I dlatego czasami my mamy wrażenie, że trudniej nam jest opanować język, ale to jest nieprawda. Nasze myślenie i nasz język, zdyscyplinowanie tych dwóch rzeczy jest tak samo trudne, tylko że myśli nie słychać, myśli nie widać, a to, co mówimy, wyrażamy językiem, jest słyszane. A mało tego, w dzisiejszych czasach jest bardzo łatwo i bardzo szybko rejestrowane. Ani się nie obejrzysz i ktoś powie w sytuacji, gdy mówimy, tego nie mówiłem. Jak nie mówiłeś? Tu jest dowód. Tutaj posłuchaj, ja to sobie nagrałem. Na pewno tak powiedziałeś. Słuchajcie, ciekawe, że my chrześcijanie to często jesteśmy w tym przerażeniu, że teraz to ludzie nagrywają, ale przecież Pan Bóg od początku wszystko nagrywał. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy uciekli przed tym, żeby kiedyś Pan Bóg nie powiedział, no ale ty to mówiłeś, ty tak powiedziałeś, ty tak się zachowałeś. I słuchajcie, to, co mówimy, powoduje szczególną rzecz. Ale ja myślę też, że i to, co myślimy. Nie ma tutaj w tym czwartym rozdziale listu do Efezjan tego, ale myślę, że to samo. Bo co? Paweł później podsumowuje tę swoją myśl o tym, że mamy mówić prawdę i mamy tam jeszcze inne rzeczy robić. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie i tak dalej, i tak dalej. A i w 30 wierszu mówi co? Podsumowując to wszystko, nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. To, co mówimy, jeśli nie mówimy prawdy, abym powiedział też, że jeśli nie myślimy prawdy, to co? Zasmucamy Ducha Świętego. I prawda ma szczególne takie odniesienie do naszego życia, czy szczególny skutek na nasze życie wywiera. I ten skutek został opisany w taki bardzo obrazowy sposób przez apostoła Pawła w tym samym liście do Efezjan, ale w 6 rozdziale. To jest ten fragment, to co lubią bardzo może robić chłopcy na szkole niedzielnej, bo czasami na szkole niedzielnej jest lekcja na temat zbroi Bożej i wtedy natychmiast pojawia się tarcza, pojawia się jakiś miecz i potem po zajęciach szkoły niedzielnej czasami widać chłopaków, jak biegają wokół kościoła z tarczami i z mieczami, to znak mówiono o zbroi Bożej. Ale tam w tej zbroi Bożej wszystko zaczyna się od postawy. Bo 6 rozdział Efezjan i 14 wiersz powiada tak. Stańcie zatem z czym? Z pasem prawdy na biodrach. Pas prawdy na biodrach. Ten pas ma powodować, że cała nasza postawa jest właściwą postawą żołnierza Chrystusa. Właściwą postawą żołnierza, który jest gotowy zmagać się dla sprawy Królestwa Bożego. Bo ten pas powoduje, że jesteśmy przygotowani, jesteśmy we właściwej postawie. I to nam zapewnia co? Prawda. Prawda w naszych myślach, prawda w naszych słowach. To jest prawda, która dotyczy każdego z nas. To jest to, co robimy indywidualnie. To, co robimy jako ludzie, jako jednostki. I to, co jest Bożym darem dla każdego z nas, dlatego, że Pan Bóg daje nam swoje słowo, że Pan Bóg daje nam swojego Ducha Świętego i okazuje się, że żeby trwać w tej prawdzie, trwać w prawdzie, którą Pan Bóg chce, żebyśmy się cieszyli, to nie potrzebujemy, nie wiadomo jakich studiów teologicznych, potrzebujemy po prostu czytać słowo. Duch Święty rzeczywiście wtedy każdego z nas wprowadza w tą prawdę, która jest nam potrzebna do życia. I teraz to jest to właściwie uzupełnienie, które chciałbym dołożyć do tego, co powiedziałem poprzednim razem. I to jest uzupełnienie, które mówi nam, że każdy z nas jest odpowiedzialny za tą prawdę i każdy z nas jest odpowiedzialny za to, żeby słuchać w tym Ducha Świętego. Ale jest to niesamowite wezwanie do Kościoła, o którym czytaliśmy i które rozważaliśmy ostatnim razem, i które zawarte jest w tym w pierwszym liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale i w wierszu 15. No, patrz. O, jednak się dało otworzyć. Które mówi nam o tym, że Kościół jest domem Bożym i jest filarem i podporą prawdy, tak? Filarem i podporą prawdy. I gdy mówiłem o tym, że Kościół z tego względu jest zobowiązany do tego, żeby w szczególny sposób zadbać o tą prawdę. I na kartach Nowego Testamentu czytamy o takich sytuacjach i te sytuacje powtarzają się i za chwilę chciałbym też powiedzieć o tym, co dzisiaj, co teraz, ale zróbmy taki sobie króciutki skok w kierunku historii. Zacznijmy od Nowego Testamentu. Pierwsza sprawa, która jest opisana w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. Tak? 15 rozdział Dziejów Apostolskich. Jaka to jest sprawa? Sprawa polega na tym, że ze względu na to, że wierzący zostali rozproszeni z Jerozolimy, że zaczęli docierać do następnych miejsc, między innymi dotarli do Antiochii i tam, to zobaczcie, jaka dobra nazwa, w Antiochii. I tam w tej Antiochii nawróciło się sporo ludzi z pogan. I to w końcu jakoś zaczęło być znane, do tego stopnia zaczęło być znane, że przyszli też do kościoła w Antiochii, do tej wspólnoty antiocheńskiej, przyszli też pewni ludzie z Jerozolimy, którzy byli z urodzenia Żydami. I nie tylko z urodzenia, z wychowania, z nauki, z wszystkiego. Oni byli autentycznymi od początku do końca Żydami, ale byli nawróconymi Żydami. Wierzyli w Pana Jezusa, wierzyli, że On umarł i On zmartwychwstał i że On też przyjdzie z powrotem. I gdy przyszli do Antiochii, stwierdzili, że jest problem z tymi wierzącymi poganami. Oni owszem wierzą, oni tak, może nawet modlą się na językach, oni może przyjęli chrzest, ale co z tego? Nie przestrzegają zakonu, ani nie zostali obrzezani, ani nie przestrzegają tego, co zakon określa jako czyste pokarmy i nie trzymają się tego, co zakon mówi o różnych innych rzeczach, o na przykład pewnych świętach. I ci ludzie przyszli i powiedzieli, no ale jeśli tego nie będziecie robić, jeśli tych rzeczy nie będziecie robić, jeśli nie dacie się obrzezać, to nie możecie być zbawieni. I powstało zamieszanie wśród tych pogan. Działał apostoł Paweł i apostoł Paweł im bardzo to wyraźnie mówił, że nie muszą dać się obrzezywać, ani nie muszą przestrzegać tych różnych innych rzeczy wynikających z zakonu. Tamci mówili, że muszą. I to zamieszanie trzeba było rozwiązać. I wtedy Paweł decyduje się, że pójdzie z taką delegacją ludzi z Antiochii do Jerozolimy, przedstawi swoją sprawę i poprosi o to, żeby to zostało rozstrzygnięte. Żeby oni określili, jaka jest prawda w tej sytuacji. Zobaczcie, że prawda bardzo często dotyczy postępowania. Tego, co robimy. Tego, co też mówimy oczywiście, ale bardzo często to jest kwestia tego, że na podstawie prawdy my później pewne rzeczy robimy. I tak jak postanowili, tak zrobili. I 15 rozdział Dziejów Apostolskich opisuje nam tę wyprawę do Jerozolimy. I gdy doszli do Jerozolimy, gdy opowiedzieli o swojej sprawie, to apostołowie i starsi zebrali się. Zauważcie, że nie zebrał się cały zbór jerozolimski, tylko apostołowie, starsi i ci ludzie z Antiochii, czyli ludzie odpowiedzialni za nauczanie. Ludzie, którzy nauczali o zbawieniu, nauczali o Chrystusie, nauczali o Duchu Świętym. I ci ludzie się zebrali. I ci ludzie się modlili, i ci ludzie rozmawiali ze sobą. I ta rozmowa była bardzo wnikliwa. My mamy sprawozdanie, którym czytamy o kilku tylko osobach, które zabrały głos, ale prawdopodobnie to było wiele osób, które zabierały głos i mówiły o tym, jak one patrzą na sprawę. I w końcu oni doszli do pewnego wniosku i ten wniosek bardzo ciekawie opisali, bo napisali ten wniosek w liście, który skierowali do tych wierzących tam w Antiochii i później z tym listem Barnabę i Pawła, ale też kilku innych swoich delegatów wysłali, żeby oni ten list tym wierzącym w Antiochii, w Syrii, w Cylicji przedstawili. To była bardzo częsta praktyka, że wysyłało się posłańca z listem i list to jedno, ale później ten posłaniec był zobowiązany do tego, żeby odpowiedzieć na ewentualne pytania, jakie mogli mieć adresaci listu. I w tym liście bardzo ciekawe sformułowanie jest, bo ten list jest opisany od 23 wiersza, ale 28 wiersz powiada: uznaliśmy bowiem za słuszne Duch Święty i my. Duch Święty i my. I słuchajcie, od tej pory właściwie Kościół znalazł taki sposób na rozwiązywanie właśnie problemów związanych z prawdą. Problemów związanych z prawdą. To było, tutaj była sprawa tego, czy poganie muszą, przyjąwszy Jezusa, przyjąwszy zbawienie w Chrystusie Panu, muszą być też obrzezani, muszą też przestrzegać zakonu, tych wszystkich wymagań zakonu i apostołowie tą sprawę rozstrzygnęli. Co prawda to rozstrzygnięcie jest takie, że do dzisiaj niektórzy z nim dyskutują, no ale i co zresztą potem okazało się, że niektórzy zwolennicy jednak zakonu jednak nie przestali nauczać czy niepokoić pogan, ale to było właściwie rozstrzygnięcie ostateczne. Duch Święty i my. Patrząc na historię Kościoła, pozwólcie jeszcze, że dwie rzeczy, jeśli chodzi o historię Kościoła. Na koniec III wieku i początek IV wieku to był czas, kiedy powstał inny problem. To wynikało z różnych rzeczy, ale pytanie, jakie zaczęto stawiać bardzo ostro i które wymagało rozstrzygnięcia, to było pytanie, kim była ta istota, która narodziła się w Betlejemie w czasach Oktawiana Augusta. Kim on był? I w kazaniach, w nauczaniu, jakie do Kościoła było kierowane, ludzie byli w pewnym zamieszaniu. Niektórzy mówili, że ten, który się tam narodził i który nosił imię Jezus i który został później uznany jako Chrystus, czyli Mesjasz, pomazaniec Boży, ten, który się tam urodził w Betlejemie, to był Boży Syn, zatem Bóg. To był Bóg. Ale byli tacy, którzy mówili: nie, zaraz. I udowadniali na podstawie tego, co było nauką przekazaną przez Pismo Święte, że on raczej był człowiekiem. A byli jeszcze inni, którzy z kolei uważali, że ani człowiek, ani Bóg, tylko inny rodzaj stworzenia. I znowu mamy do czynienia z podobną sytuacją, jak tam w pierwszym wieku. Zebrał się sobór ten jeden z tych, który określamy jako Sobór Kościoła Powszechnego, Sobór w Nicei. I na tym soborze ci ludzie odpowiedzialni za naukę Kościoła zaczęli ze sobą rozmawiać o tym i zaczęli decydować i zaczęli... I to była bardzo wnikliwa, bardzo taka nauka, która opierała się debata, która opierała się na bardzo takich poważnych argumentach. I w wyniku tej debaty mamy tę niesamowitą doktrynę Kościoła, której się trzymamy i która jest bardzo ważną doktryną i w której mówimy Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Ja specjalnie nie używam tutaj tego słowa Trójca, bo niektórzy mają jakąś awersję do tego słowa, ale tak naprawdę to wtedy ta nauka została sformułowana. I gdyby nie to, chrześcijaństwo i uczniowie Chrystusa by się jakoś porozpływali, by jakoś stali się częścią jakichś innych religii, ale ta nauka o tym, że jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty stanowi o wyjątkowości uczniów Chrystusa i stanowi o tym, że my jesteśmy też wyjątkowi do dzisiaj w całym świecie. Do dzisiaj w całym świecie możemy być tymi, którzy trzymają się tej prawdy. I zobaczcie, ta prawda jest wyrażona w Piśmie Świętym. W Piśmie Świętym gdzieś ona jest, ale nie ma nigdzie miejsca, gdzie by ona była tak jednoznacznie spisana. To dopiero Kościół w IV wieku to jednoznacznie wyraził. I dzięki Panu Bogu, że tak było. I ja jestem pewny, że wielu z tych ludzi, którzy byli tam w Nicei, później wyjeżdżali z tej Nicei, mieli przekonanie, że to Duch Święty i my. Duch Święty i my. Tak sformułowali. Potem jest mnóstwo różnych rzeczy, ale jeszcze jeden obraz z historii, pozwólcie. To jest obraz z wieku XVII. To są już czasy takie reformacja, a właściwie w niektórych krajach już nawet poreformacyjne rzeczy się dzieją. I wydarza się taka bardzo istotna rzecz. I to wydarzyło się w Holandii. W Holandii tym rodzajem reformacji, który się tam przyjął, był tak zwany Kościół Kalwiński. Używam tu pewnego takiego skrótu. Ten kościół, zresztą kościół w Holandii do dzisiaj nazywa się Kościół Reformowany, holenderski Kościół Reformowany. I w tym kościele znowu na początku wieku XVII zaczynają debatować o pewnych rzeczach, zaczynają zadawać pewne pytania. I pytanie, które powstaje, jest takie. Jak to jest ze zbawieniem człowieka? Jak to jest z tym, gdy my jesteśmy zbawiani? Jak to jest z tym? No, doktryna reformowana, ta, którą głosił niesamowicie zasłużony dla Kościoła człowiek, jakim był Jan Kalwin, który był niesamowicie pracowitym człowiekiem, niesamowicie oddanym w sprawie Kościoła. Ta doktryna brzmiała w ten sposób, że Właściwie Pan Bóg o wszystkim decyduje. Pan Bóg przeznaczył jednych do zbawienia, a drugich przeznaczył do potępienia. I właściwie człowiek nie ma możliwości sprzeciwić się temu przeznaczeniu, które nazywane też czasami predestynacją. I ta predestynacja załatwia wszystko. I to w późniejszych czasach wiązało się między innymi z tym, że na przykład w Szwajcarii powstały kościoły, tak zwane ekskluzywne kościoły, gdzie nie wolno jest na nabożeństwo zaprosić kogoś niewierzącego. Dlatego, że one, te kościoły, głoszą taką naukę, że jeśli Pan Bóg będzie chciał, żeby ktoś przyszedł, to zrobi tak, że on przyjdzie. A jeśli ty zapraszasz, to już jest człowieka i w związku z tym nie można tego uznać za właściwe. Bardzo dziwne. Bardzo dziwne. I na początku XVII wieku właśnie w Holandii pewien człowiek, który nazywał się Jakub Arminiusz, zaczął się nad tą sprawą zastanawiać i powiedział nie. Człowiek może powiedzieć Panu Bogu tak i może powiedzieć Panu Bogu nie. I to od człowieka w dużej mierze zależy, czy przyjmie zbawienie, czy je odrzuci. Oczywiście współpracuje w tym łaska Boża i Pan Bóg jest obecny w tym wszystkim, ale decyzja jest każdej osoby. I jako ludzie, którzy dzisiaj nasz Kościół jako Kościół, który jest za tym, że mamy odpowiedzialność za ewangelizację, jesteśmy też Kościołem, który absolutnie przychyla się do doktryny arminiańskiej. Jeśli ktoś was zapyta, jak to u was z predestynacją, to możecie powiedzieć nie. My w Kościele Zielonoświątkowym jesteśmy z przekonania arminianami i wierzymy w to, że człowiek sam decyduje o tym, czy przyjmuje zbawienie, czy je odrzuca. Gdyby nie studia tego człowieka, Jakuba Arminiusza, gdyby nie jego praca, to dzisiaj byśmy, niektórzy z nas prawdopodobnie byliby w sytuacji, w której musieli, czy przyznawaliby się do doktryny kalwińskiej, która nie zgadza się z tym, co mówi Pismo Święte. Dobrze, to i teraz współczesność. No, to cały czas historia, ale współczesność. Czasem wydaje nam się tak, że pamiętam, kiedy rozmawialiśmy na studiach, kiedy byłem studentem, rozmawialiśmy z pewnymi ludźmi, którzy odpowiadają odpowiadali wtedy za nauczanie w kościele, to niektórzy z nich takie zdanie wygłaszali, że właściwie cała doktryna Pisma Świętego, cała doktryna uczniów Jezusa Chrystusa została już ustalona i nie ma potrzeby dzisiaj właściwie doktryną się zajmować. Tylko problem polega na tym, że ta doktryna potrzebuje w każdym pokoleniu, to mówiłem, w każdym pokoleniu być, że tak powiem, wrażona na językiem tego pokolenia. Mało tego, w każdym pokoleniu pojawiają się rzeczy, które wymagają tego, abyśmy je, abyśmy do nich się odnieśli jako ci, którzy są uczniami Chrystusa Jezusa. W pokoleniu Arminiusza nie było mowy o inżynierii genetycznej, przepraszam bardzo za moją pomyłkę. Nikt nie mówił o czymś takim. A dzisiaj to jest coś, co jest normalną rzeczywistością. I do tego Kościół powinien się jakoś odnieść. Do tego, gdzie jest prawda. Jaka jest prawda, jeśli chodzi o takie rzeczy jak in vitro chociażby. Jak postępować? I znowu Kościół, ludzie zwracają się i mówią: Kościele, prosimy, żebyś nam powiedział, żebyście nam powiedzieli, jak tutaj postępować, jak na to patrzeć. Każde pokolenie musi wyrazić to, co jest prawdą w taki świeży, autentyczny swój sposób. I dlatego potrzebujemy tych bardzo, bardzo świeżych, bardzo też wnikliwych studiów. I dlatego nie możemy wyrzucić tych różnych wydziałów teologicznych z uniwersytetów, ani wydziałów teologicznych na różnych seminariach. One są nadal nam potrzebne. Nie po to, żebyśmy, że załatwią nam, tym zwykłym ludziom, studiowanie słowa, przy którym się modlimy i prosimy: Duchu Święty, przyjdź i powiedz mi jak, co. Ale są pewne pytania, na które zadaje czas, zadaje społeczeństwo. I na te pytania musimy odpowiedzieć właśnie stosując to wnikliwe studiowanie słowa, wnikliwe szukanie prawdy. Nie wiem jak wy, ale ja kocham prawdę. Dlatego, że prawda jest osobowa. Że kiedyś Pan Jezus powiedział: ja jestem prawdą, drogą i życiem. Prawdą. Jestem prawdą. I jeśli idę za Nim, jeśli jestem Jego uczniem, to kocham prawdę. I słuchajcie, dzisiaj tych, którzy mają, którzy nie są uczniami Chrystusa, zachęcam do tego, abyście pokochali prawdę. Abyście pokochali Jezusa Chrystusa. Powstańmy, będziemy się modlić. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją obecność na tym naszym spotkaniu. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, co do nas mówiłeś. Panie, dziękujemy Ci za to też, co dzisiaj z Twojej łaski będziemy robić. Panie, proszę Ciebie o to, aby ten dzień był wyjątkowy dla nas, abyś Ty nas przez niego prowadził. I proszę Ciebie też o to, abyśmy potrafili być ludźmi świadectwa, być ludźmi, którzy świadczą o Tobie, Panie, których myśli są pełne prawdy i których słowa są pełne prawdy. Panie, to jest zadanie, któremu sami nie podołamy. Panie, potrzebujemy Twojego Ducha Świętego, aby On nas w naszych myślach i w naszym mówieniu prowadził w prawdzie. W imieniu Jezusa bardzo prosimy Ciebie o to. Amen. Amen.